Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Ten twórca był kiedyś, jak sam mówi, za młody na hipisa, za stary na punka. Gdzieś po środku tej niedokończonej rewolty znalazł się, tu znowu cytat, w generacji popa prańców. I dziś pod powierzchnią trębacz, kompozytor, producent muzyczny Antoni Ziut Gralat, Gralak. Za chwilę się z nim połączymy. Jutro, przypomnę, spotkanie z nim na festiwalu Zebrane i koncert Gralaka razem ze Stonką. Wstęp jest bezpłatny. Za kilkanaście minut opowie między innymi o ucieczkach od rzeczywistości tej z lat 60., 70. i 80. XX wieku w awangardową muzykę, o rekondrelowym życiu i początkach rodzącego się nowego jazzu, o jego zespołach, a może i ścieżkach dźwiękowych do filmów oraz oczywiście o swoich autobiograficznych opowiadaniach pomiędzy. Tak, posłuchamy jego autorskiej muzyki, ale też tej, w której brzmi trąbka Gralaka, jak na przykład tu u Sojki. Witam ponownie, Andrzej Bajgus.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, przenosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Thank you.
Tutaj okazuje się, Antoni Gralak ma problemy z technikaliami. Nie możemy się połączyć, mimo tego, że jesteśmy po próbie technicznej, ale zaraz jeszcze raz spróbujemy. To teraz zespół Stonka właśnie i Gralak. W tym składzie wystąpi ten zespół jutro w Zmianie Klimatu na festiwalu Zebrane. Przypomnę o 21:00, wstęp bezpłatny. Ciekawy utwór, bo węgierskie schronisko bezdomnych samolotów. O, już słyszę chyba, Gralak oddzwania, to jeszcze posłuchajmy muzyki, za chwilę rozmowa.
Yeah.
od początku, po 20. Nazywając utwory, to tak, Stanisław Sojka, Czas jak rzeka, z trąbką Antoniego Gralaka, potem Antoni Gralak i Graal Karuzela i teraz Stonka i Gralak, to skład, który wystąpi jutro w Zmianie Klimatu w Białymstoku, tur węgierskie schronisko bezdomnych samolotów i jest z nami, wreszcie udało się połączyć Antoni Ziut-Gralak. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może zacznijmy od tego utworu, który ma niesamowity tytuł. Jestem ciekaw właśnie, jaka tu jest geneza nazywania takich fantastycznych kompozycji jak Węgierskie schronisko bezdomnych samolotów. Cóż to za schronisko?
Ach, zrobiliśmy kiedyś ze Stonką wyprawę nad Dunaj. Spędziliśmy tam kilka bardzo ciekawych chwil i no wiesz, w rozmowach wieczornych pojawiają się różne szalone tematy. I właśnie te bezdomne samoloty, bezpańskie samoloty, które tam gdzieś krążyły nad nami, gdzieś się tak pojawiły widocznie w tym.
Jutro ten utwór zabrzmi też w Białymstoku, jak rozumiem.
Nie.
Nie będzie go akurat.
Nie będzie go, bo już gramy teraz nowe rzeczy, nowe kompozycje. Jeszcze z niewydanej płyty. Ale już przygotowany materiał. Jest muzyka bardziej dynamiczna, elektryczna.
Świetnie, w takim razie to będziemy odkrywać nowe, ale skupmy się jednak w tej rozmowie trochę na przeszłości, na tych latach 60., 70., 80. O tych latach przecież opowiada książka Pomiędzy, właśnie pańska książka Antoniego Ziuta-Gralaka. Jak się grało jazz w tych czasach, kiedy ta muzyka w Polsce miała status zachodniej zarazy?
No, to było coś ekscytującego. To było miejsce takie, nazwałbym je schroniskiem dla trudnej młodzieży. Też taką świadomość, że żyjemy poza tym humbukiem, jak to wtedy się nazywało, te siermiężne czasy. I mamy zupełnie swój taki, jak gdyby kosmiczny przelot ze światem zachodnim.
Czy tutaj artyści, jazzmeni, czy również pan był niejako ścigany za granie tego imperialistycznego wymysłu?
No ze szkoły muzycznej po prostu wyrzucali nas najnormalniej w świecie. No, w niektórych miejscach nie można było prób robić z muzyką jazzową. No to ja już się załapałem tak naprawdę na końcówkę tego szaleństwa. Ale starsi chłopcy no, mieli więcej problem. No to wyrzucanie ze szkoły to było czymś normalnym, bo ani rock, ani jazz nie był mile widziany w naszych szkołach muzycznych.
A czy dziś, kiedy jazz słuchają ci, co chcą, bez ograniczeń, gdzie się chce i kiedy się chce słuchać, czy jest teraz lepiej dla jazzu, pańskim zdaniem?
Młodzi ludzie, z którymi gram, no, mówią, że nie ma w ogóle problemów. Nawet w szkole średniej uczą ich jazzowego frazowania i zresztą w szkołach już uczy moje pokolenie, prawda? Uczy ludzi, którzy walczyli o to, żeby ten jazz jednak uzyskał taki należny mu status muzyki artystycznej.
Jazz przechodził różne koleje, rzecz jasna. Będziemy tak trochę przeskakiwali od przeszłości do teraźniejszości. I tak, kiedy czytam rozdział Śmierć kliniczna, opisuje pan chwilę stanu wojennego. Tutaj cytat, stan wojenny wszystkim siadł na psychice, a jazz zawieruszył się gdzieś w gastronomii pomiędzy czystą a schabowym i nie dało się go stamtąd wyciągnąć. Pan ma czasem takie wrażenie z kolei właśnie, że jazz zmierza czasem na manowce? Bywa tak?
No oczywiście. W tej chwili chyba trochę mniej, bo to się przewietrzyło, ale był taki moment, że kolej rzeczy była taka. Chłopcy w trudnych czasach stalinowskich rzeczywiście walczyli o status tego jazzu i bardzo przyczynili się do jego popularyzacji. Kiedy osiągnęli już sukces, założyli stowarzyszenie jazzowe, mieli swoje pismo jazz, później Jazz Forum, mieli festiwale Jazz Jamboree. Ambasada amerykańska wykładała raz w roku duże pieniądze na opłacenie amerykańskich wykonawców. I kiedy to osiągnęli, obrośli w piórka i zamurowali to we własnym getcie. A my, młode pokolenie, przyszliśmy właśnie w taki moment, kiedy chłopcy już byli, jakby to powiedzieć, bardzo pewni siebie i dumni i zauważali, że nowe pokolenie dobija się do tego. To się wiązało też z ich wyjazdami
Panie Antoni, proszę troszkę bliżej mikrofonu, bo troszkę nam rwie się połączenie.
Tak.
O, teraz lepiej, tak.
Ja też słuchałem jakąś muzykę, stonkową muzykę.
Tak.
No i coś, no, były jakieś takie tarcia międzypokoleniowe, ale to chyba w każdej dziedzinie ma miejsce, prawda? To dekadę, to dwie dekady następuje atak młodzieży i która lepiej wszystko wie, lepiej widzi, rozumie świat. Ale taka jest rzecz.
Taka musi być pewnie kolej rzeczy właśnie, by muzyka mogła się rozwijać, te tarcia międzypokoleniowe. Pamiętam hasło również, kiedy był pan młody, by nie ufać nikomu po trzydziestce. Sam, zdaje się, pan takie wyznawał te zasady. Tymczasem sam pan potem był już i po trzydziestce, i po czterdziestce, i po pięćdziesiątce, i tak dalej, i tak dalej. W jakim stopniu właśnie otwiera się pan na młodych artystów, tak żeby to nie mówić, że a ci młodzi jeszcze nie opierzeni to nie umieją grać, a ci starzy to właśnie już są prykami, dinozaurami i że te światy się nie spotykają. Jak te światy powinny pańskim zdaniem się spotykać w muzyce?
One się spotykają, ale jeżeli jest wśród młodzieży bardzo dużo ludzi pozamykanych na przykład na tradycję, prawda, albo na inne gatunki. Ludzie hip-hopu często nie rozumieją, chociaż nie wiem dlaczego, jazzu. Jazzmeni nie słuchają muzyki elektronicznej i tak dalej. Ale jest część muzyków, jak gdyby w każdej rodzinie, która ma bardziej otwarte umysły i wtedy następuje do bardzo ciekawych spotkań.
Dochodzi do ciekawych spotkań, jak tutaj w zespole Stonka, którego też posłuchamy jutro w Białymstoku. To teraz może wróćmy do rzeczy nieco wcześniejszej, do pańskiego zespołu Tiebreak. To jest pieśń pierwsza. Antoniego Ziuta Gralaka, który dzisiaj jest bohaterem naszego spotkania pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Antoni Ziut Gralak zaczyna od gry na gitarze, śpiewania. Oczywiście dziś go kojarzymy przede wszystkim z trąbką, charakterystyczny imidż. Panie Antoni, co panu ostatecznie nie pasowało w tych formach artystycznego wyrażania się? Właśnie gitara, śpiewanie. Jak to się stało, że doszedł pan do trąbki?
No wszystko mi się tam podobało. To jest muzyka, która mnie uwiodła. Ale w którymś momencie muzyka rockowa według mnie, i zresztą nie tylko mnie, wielu młodych ludzi, zeszła w jakieś takie za bardzo ambitne tory. Dużo tam było takiej muzyki, kompleksów na poziomie muzyki tej filharmonicznej. Nie lubię słowa poważne, bo właściwie jest takie mylące, ale mówmy filharmonicznej. I wstawiali tam do tych swoich utworów te różne takie cytaty, melodie z klasyków. I to było niestrawne dla młodego człowieka. I kiedy ktoś mi puścił Milesa Davisa i w tej muzyce nie było tego badziewia. To było odkrycie, naprawdę. Miles Davis był takim oknem na świat.
Z drugiej strony mówi pan, że jazz też w pewnym momencie właśnie dochodził do ściany i tutaj jednak wsparciem dla jazzu okazał się rock. Tutaj Blood, Sweat and Tears, Colosseum, Soft Machine i tak dalej. Tak czy tak, wszystko co było do odkrycia zostało odkryte i jazz stanął przed ścianą i kto wie co by się stało, gdyby nie rock. Czyli w rocku też należy pokładać pewne nadzieje.
No oczywiście, no zwłaszcza ekspresja rockowa, zwłaszcza groove rockowy, to były rzeczy, które w muzyce jazzowej nie były specjalnie znane. Inaczej realizujemy czas w muzyce jazzowej. Jest oparty bardziej na swingu, na takim tanecznym. Rock jest, jakby to powiedzieć, bardziej taki mechaniczny, bliżej maszyny, jest regularnym, ale przez to mocny i porywający. No, taki był czas, że potrzebne było mocne uderzenie. I jazz zasymilował te najciekawsze wątki rockowe. Dlatego dostał po prostu świeżości, odkrył się na to, co młodzież proponowała. To bardzo ciekawe zjawisko.
Pan jednak właśnie tutaj, trochę zaburzając chronologię, odszedł od gitary, od śpiewania na rzecz trąbki. Czy ekspresja trąbki okazała się najważniejsza?
Tak. Poza tym miałem takie odczucie, że na gitarze będzie mi ciężko osiągnąć jakiś taki poziom, który chciałbym osiągnąć. Miałem taki trudny okres w życiu. Mało ćwiczyłem, gitara leżała na półce czy wisiała na ścianie i poziom pożerał.
Tutaj a propos...
Trąbka była świeżym, przepraszam, ale... Ja wolno zbieram myśli. Trąbka była czymś, co okazało się, nie jest za późno, żeby na niej zacząć grać. 18-19 lat to też jest taki wiek, w którym mamy już organizm ukształtowany i możemy rozpocząć dopiero właśnie wtedy grę na tym instrumencie. Lepiej jest wcześniej, no, ale mnie się nie udało.
Tutaj przywołam Włodka Kiniora, on akurat ta anegdota dotyczy saksofonu, ale za chwilę przeniesiemy tę anegdotę może niejako trochę też i na pana trąbkę. Setna jest anegdota w pańskiej książce Pomiędzy, kiedy właśnie, przypomni pan jak to było, to spotkanie właśnie Kiniora i z milicjantami? Jak to było?
No po prostu w klubie w Spatifie poznańskim pewien człowiek, który odniósł życiowy sukces, jego obraz gdzieś tam dostał się na jakąś międzynarodową wystawę, tak dużo pił tego wieczoru, wygłaszał różne manifesty i połasił się też na prezent, który otrzymaliśmy od barmana za to, że za bardzo nie eksploatowaliśmy tego, co mieliśmy w barze. bo mieliśmy takie możliwości. I na koniec po koncercie, po 4-godzinnym koncercie, podarował nam piękny alkohol Johnny Walkera. I ten alkohol, ten artysta zwinął.
Halo, halo? Halo, halo? O, i tak...
Słuchało dwóch milicjantów. To byli jacyś chłopcy, którzy studiowali coś i znaleźli się w wojsku. W tym wojsku nie do końca się dobrze to nam się bardzo nie podobało, ale to był starszy człowiek, jakoś nie wychowywali, więc za karę dali do milicji. Tak wtedy w stanie wojennym po prostu władze robiły. I ci chłopcy, jak się dowiedzieli, że ten człowiek nam podał alkohol, odebrali mu ten alkohol, wylegitymowali, kazali iść do domu, a dali nakrętkę od gazu i w Poznaniu na rynku późno w nocy mieliśmy tą wódkę. I kolega milicjant młody zagadał Łopokłockiego, czy na tym odkurzaczu ciężko się gra. Wyciągnął odkurzacz, mówi, nie, bardzo łatwo, wystarczy dmuchać, proszę. Dmuchnij sobie. On mówi, nie, ja nie umiem. I tak dalej. Ale instrument był odpalony, więc Włodek zaczął grać, a miał potężny dźwięk.
I zaczął grać. Właśnie tu cytat, bo tutaj pięknie to pan oddał słowami w swojej książce. Saksofonista jest jak rekin. Jak już poczuje krew, to już nie odpuści. W tej ciszy na starym rynku saks brzmiał mu świetnie. Włodek odpłynął i nastąpiło coś nieoczekiwanego. Coś, co zdarza się człowiekowi tylko raz w życiu. Milicjanci złapali czapki i torby skórzane, identyczne jak ta od Modiglianiego, i dali w długą. Tak się wystraszyli tej muzyki i że właściwie tutaj w pewnym sensie nie upilnowali porządku. Ale właśnie jestem ciekaw, bo pan mówi tak, pisze tak, saksofonista jest jak rekin, jak już raz poczuje krew, to nie odpuści. Czy trębacz i trąbka podobnie?
Nie, trębacze mają pewne ograniczenia wynikające ze sposobu zadęcia, prawda? Usta są dosyć delikatnym instrumentem i za długo nie można na trąbce grać. Oczywiście można, Tomek grał solowe koncerty, Tomek Stanton, ale przygotowywał się do tego bardzo długi czas. Saksofonista natomiast ma dużo większą łatwość. Łatwiej jest wydobyć dźwięk na saksofonie. W związku z czym, no chyba pan zauważył, że na jam session wychodzi trębacz, gra minutę, dwie i pokornie i udaje się do drugiej linii. Saksofonista natomiast może pół godziny dmuchać non-stop i nie odpuści. Chociaż widzi, że za plecami ma dużą kolejkę innych instrumentalistów. Jest jak po prostu.
Tutaj przywołał pan Tomasza Stańkę, to może posłuchajmy kompozycji, którą pan, jak rozumiem, dedykował. Salida, prawda?
Tak.
Posłuchajmy. Tak. Oto Salida.
Jaka piękna sytuacja, bo tutaj słuchamy utworu Salida, który to utwór powstał jako dedykacja właściwie dla Tomasza Stańki. Utwór autorstwa Antoniego Ziuta-Gralaka, z którym teraz rozmawiamy pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. I wydawało mi się, że pan słucha tego utworu poprzez radio u siebie w domu, a tymczasem pan na żywo próbował grać coś na trąbce, prawdaż?
Tak, tak, mam akurat trąbkę pod ręką i jutro mam koncert w Białymstoku, nie wiem czy pan wie, i przygotowuję się do tego koncertu i akurat użyłem tej trąbki.
Tak, jutro koncert w Białymstoku w zmianie klimatu o 21:00, przypominamy po raz kolejny. Chciałbym tutaj fascynujące, pan pisze o takim zespołowym graniu, to może cytat. Te naprawdę interesujące ponadprogramowe zdarzenia mają miejsce na koncertach, kiedy pomiędzy muzykami dochodzi do wymiany. Nie jest też pozbawione znaczenia to, co dzieje się pomiędzy koncertami na trasie koncertowej. W ograniczonej przestrzeni muzycy spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Jeśli nie ma między nimi chemii czy wzajemnej inspiracji, ta piękna podróż potrafi zamienić się w piekło. Mowa tu jest oczywiście o muzyce kreatywnej, improwizowanej. Na przeciwległym biegunie znajduje się pop, muzyka filharmoniczna czy nawet rock, gdzie każdy dźwięk i gest programowany jest w procesie przygotowawczym i jeśli tylko kasa się zgadza, inne wątki, na przykład nieświeży oddech dyrygenta, tracą na znaczeniu. Czy kogoś obchodzi, jakiej udręki doznaje muzyka, słysząc u lidera ten sam dowcip po raz 111, ile krzyku musi w sobie stłumić? I tak się zastanawiam, bo przecież miał pan w swoim życiu niezliczoną liczbę zespołów właściwie pan grał. Dlaczego wielokrotnie to już przeszłość? Czy dlatego, że właśnie do tej chemii nieraz nie dochodziło?
No, trzeba zachować jakąś taką świeżość. Przychodzi moment, w którym konstelacja muzyków przestaje na siebie działać. I pojawia się coś takiego, co się nazywamy rutyną. Zresztą dotyczy nie tylko muzyki, ale w ogóle wszelkich związków, prawda? Związek partnerski też, kiedy zgubimy świeżość, pozwolimy sobie na to, żeby rutyna wtargła w nasze życie. Sprawy się kończą, stają się mało przyjemne, prawda? Lepiej tego unikać. A ponieważ moim żywiołem jest improwizacja, żywy kontakt, ciągle odkrywanie nieznanego. To mnie po prostu najbardziej w sztuce interesuje. Dlatego tyle zespołów było w moim życiu. I pewnie jeszcze będzie, miejmy nadzieję.
Jak rozumiem, w związku z tym Stonka jest tym nieustającym, przynajmniej jak na razie, powiewem świeżości.
Tak. Stonka jest... Zastanawiałem się, bo już miałem dość występowania w roli snajpera, to znaczy uczestnictwo w różnych nieswoich projektach. I pomyślałem sobie o projekcie autorskim. I rozglądałem się za muzykami i zostałem zaproszony przez Stonkę do grania taperki w jakimś filmie, na festiwalu w Cieszynie. I grało nam się świetnie, graliśmy 2 godziny muzykę improwizowaną bez próby i po prostu czułem, z nimi się czuję, z chłopakami się czuję genialnie. I pomyślałem sobie, dlaczego mam budować coś od nowa, kiedy to już jest, kiedy jest zbudowane, i postanowiłem razem powędrować jakiś czas ze sobą.
I tak Stonka wędruje razem z Gralakiem również jutro do Białegostoku. Na koniec jeszcze proszę króciutko właśnie o innych takich kooperacjach, które pokazują, jak właśnie pewnej świeżości w muzyce, w takim zespołowym graniu pan poszukuje. Bo tutaj mamy na przykład taki jazzowy, elektroniczny skład, Nightmarks Electric Trio, właśnie razem z pana muzyką. I też z drugiej strony Gral, to wysłuchamy właśnie tych dwóch kompozycji, utwór Czarne, z nieodżałowanym już przecież Budyniem, prawda?
Tak. No z Jackiem Budyniem to była ciekawa historia, bo kiedy posłuchałem pierwszy raz Pogodno, przypomniał mi się tiebreak, wczesny okres tiebreaku, kiedy graliśmy tak jak Pogodno, po 3-4 godzinne koncerty. Chłopcy świetnie brzmieli i czuć było między nimi chemię. Zakochałem się. No i z Budyniem postanowiliśmy zrobić coś razem i te rozmowy trwały miesiącami i nie dochodziło do realizacji tych pomysłów. No i w końcu nadarzyła się okazja, ktoś mi podarował studio i mogłem w tym studiu robić co chcę, więc zaprosiłem Budynia i 10 innych ulubionych muzyków i tak powstało Czarne 13.
A Night Marks Electric Trio?
No to byłem gościem. Chłopcy mnie zaprosili, bo mieli jakąś propozycję. Taki był ogólnoświatowy projekt. Boiler chyba się nazywał.
Boiler Room, tak.
Tak, Boiler Room. Gdzie w różnych częściach świata muzycy wykonują w takich nietypowych miejscach. Czasami w bibliotece, czasami na zapleczu jakichś knajpy, ciekawych miejscach wykonują koncert. No i zagrałem z nimi koncert, bardzo dobrze się czułem, ale nie zaprosili mnie. Następnym razem zaprosili Michała Urbaniaka. No, rozumiem, że nie mam do nich pretensji, bo to była dobra chyba zmiana.
Raz się zaprasza, raz się bywa zapraszanym, raz się jest gospodarzem, raz gościem i tak właśnie rodzi się muzyka, której najlepiej doświadczać na koncercie. Przypomnę, koncert Gralaka i Stonki jutro w Zmianie Klimatu o 21:00, wcześniej o 19:00 spotkanie z Antonim Ziutem Gralakiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Chciałem tylko jeszcze jedno dodać, że Białystok był jednym z pierwszych miejsc, gdzie ten projekt został zaprezentowany.
O, bardzo nam miło.
Miło będzie nam wrócić w to miejsce.
Jutro się spotykamy w takim razie w Zmianie Klimatu i teraz Night Marks Electric Trio razem z Antonim Gralakiem, a potem Graal z Budyniem i utwór Czarne.
Do usłyszenia.
Once upon a time, I remember Once upon a time, I remember Being so nervous Twice upon a time, I remember When I had gave up Up on my purpose, yeah. Remember my mother said she excel when you make heaven out of hell. And heaven, yes, it dwells inside your heart. Stop what you're selling, cut the big talk, walk inside your dream. Be all that you can be yeah. And leave nothing on the table Give it to humanity yeah. Once upon a time I remember Finding my purpose Realizing I'm worth it Twice upon a time, I remember Failing so short I couldn't sort out where to go oh, 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 oh. I remember my father Who said there failure's on the road to my success And I can't fail unless I don't give up Stop what you're selling, cut the big talk, and walk inside your dream. Be all that you can be, yeah. And leave nothing on the table. Give it to humanity. Yeah. We'll be right back.
nothing to take for. Give it to humanity. Walk inside your dream.
Czarne, naszym zadaniem jest coś jak snajper, nie rozdeptać w deszczu blizny, kluczyć w ciemnym parku, znaczyć drogę między kałużami, może być błoto, może być topniej. Nie może być łatwiej, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, czarne, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, czarne, wtedy nie ma czarne. Wtedy nie ma czarne i nie ma 13, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, czarne, nie ma 13. Nie ma 13, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, wtedy nie ma czarne i nie ma 13, czarne!
Czarne, nie ma 13, nie ma 13.